próbuje się ich odizolować od tej pięknej płci, prawda, żeby jakieś...
Żadna kobieta nie ma tam wstępu.
Jakimś pokusom nie ulegali.
Przyjmują tylko 10 turystów mężczyzn dziennie.
Kochani, byłem przez 4 dni w średniowieczu.
Wśród szczęściarzy był gdański podróżnik Wojciech Dąbrowski.
Jakby tu powiedzieć, welcome drink, czyli coś do popicia na dzień dobry.
Naprawdę w klasztorze?
Kieliszek greckiej wódki, uzo.
Kawałek świata i herbata. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam. Przyznam, że czegoś nie rozumiem. Wojciech Dąbrowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Bo pan Wojciech pokazuje mi pocztówki. Pocztówki przywiezione z Grecji, takie tradycyjne. A ja skłonny byłbym nazwać pana najdawniejszym blogerem, nie wiem czy świata, ale Pomorza być może ta.
Ja oczywiście podczas swoich podróży robię bardzo wiele zdjęć, a ostatnio nawet nakręcam sekwencje wideo również. Ale są pewne rzeczy dla fotografa nieosiągalne, na przykład widoki z lotu ptaka, wybrzeża, czy jakiegoś obiektu, czy jakiejś architektury. Dla przeciętnego śmiertelnika jednak wznieść się do góry i zrobić takie zdjęcie,
ale
to niemożliwe.
Ale pan jest nienasycony, bo te zdjęcia, które pan pokazuje na swoim blogu, kontynenty.net, są fantastyczne.
No, staram się, zresztą to już, chwalić Boga, 40 lat wprawy, prawda? Więc troszeczkę nauczyłem się fotografować, choć nigdy nie nazwałbym się profesjonalnym fotografikiem.
I chyba gdy tylko zaistniała sieć, gdy tylko zaistniał internet, to zaczął pan relacje z podróży, informacje o swoim życiu zamieszczać właśnie w sieci.
Tak. Dostrzegłem tą wielką szansę internetu, można powiedzieć, bo przedtem, zanim internet zaistniał u nas, miałem olbrzymie trudności z gromadzeniem właśnie informacji potrzebnych dla zorganizowania moich samotnych podróży po świecie. Przecież internet to właściwie dostępność do informacji prawie za darmo i z każdego miejsca na ziemi. Wobec tego w tej chwili to, co przywożę z moich bliższych i dalszych wojaży, umieszczam właśnie w sieci po to, żeby ułatwić innym ludziom.
Stał się pan swego rodzaju biurem informacyjnym.
No, można tak powiedzieć, bo moja strona internetowa to już nie kilka, na pewno kilkanaście godzin oglądania, gdyby ktoś chciał wszystko przerzucić.
Rzeczywiście prowadzi pan tę stronę od początku internetu w Polsce? Chyba tak.
Tak, no od 1998 roku. Ja sam ani się obejrzałem, jak minęło 13 lat i była to chyba pierwsza tego rodzaju strona internetowa w sieci.
Pracował pan w telekomunikacji polskiej, no być może stąd ten związek.
Tak, zajmowałem się programowaniem nowych inwestycji, no i generalnie rozwojem sieci, więc miałem dostęp do tych technologii już na początku, kiedy one zaistniały, no i dostrzegłem tą szansę. Zresztą tak szczerze mówiąc, TPSA z początku zaoferowała mi nawet bezpłatne miejsce na swoim serwerze. Teraz już niestety nie.
A ostatnia strona opisuje Grecję, taką, wydaje mi się, mogło zwykłą, prozaiczną, no wszyscy jeżdżą, latają do Grecji na wakacje.
No tak.
Teraz o Grecji słychać z zupełnie innych powodów.
Tak, byłem na 7 kontynentach i piszę na swojej stronie o 7 kontynentach, ale okazuje się, że egzotykę znaleźć można czasami bardzo blisko granic naszego kraju. No i okazało się, że jest właśnie taki region, który był dla mnie egzotyczny. Próbowałem zresztą pojechać tam już 2 lata temu, ale się nie udało, bo nie takie to proste.
Nazywa się to Republika Mnichów, Athos.
Tak, Agion Oros dokładnie, po grecku, czyli Święta Góra, no ale potocznie nazywane jest to Republiką Mnichów, dlatego że już w IX wieku, to nie do wiary, jeszcze zanim Polska zaistniała, w IX wieku cesarz bizantyjski dał mnichom wschodniego obrządku taki przywilej gwarantujący im wyłączność osiedlania się na półwyspie. Na półwyspie, który ma 60 km długości, no szeroki jest to zmiennie, ale mniej więcej 8 km powiedzmy. No i wyobraźmy sobie, że to wszystko odgrodzone jest od reszty Europy, od reszty Grecji, no bo formalnie jest to terytorium Grecji, granicą, która jest, jak zapewniano mnie, pilnowana i patrolowana. Zresztą wybrałem się pieszo, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, a jakże, jest wszystko zagrodzone i ostrzegawcze napisy.
Nie można wejść tak sobie, od po prostu.
Tak sobie się nie da, bo mnisi bronią się i wydaje mi się skutecznie przed napływem tego wszystkiego zła, które występuje w obecnym świecie.
A jest to kawałek terenu, bo 20 klasztorów.
No tak, 20 klasztorów plus jeszcze 12 takich podklasztorów, ja to mówię, oni to nazywają skit, to coś mniejszego niż klasztor i w hierarchii również podlega temu głównemu klasztorowi. Próbuję się ich odizolować od tej pięknej płci, prawda, żeby jakieś...
Żadna kobieta nie ma tam wstępu.
Jakimś pokusom nie ulegali.
Przyjmują tylko 10 turystów mężczyzn dziennie.
Kochani, byłem przez 4 dni w średniowieczu.
Gdański podróżnik Wojciech Dąbrowski. Kawałek świata i herbata. Wymyśliłem sobie dzisiaj taki sposób na zwiedzanie z panem Atosu, że będziemy śledzili obrazki i informacje na pana stronie internetowej, bo już ta podróż została, chociaż pan się zarzeka, że częściowo, ale w miarę dobrze opisana.
Staram się, no zabiera to sporo czasu, wbrew pozorom wiele godzin, no ale daje pewną satysfakcję na pewno, także... Pojawia się to dosyć szybko na stronie, taka relacja.
Na początku jednak to nie Atos, ale to są Saloniki.
Tak, najwygodniej wjechać właśnie do tego regionu z Salonik, tym bardziej, że jest to spore miasto, do którego są już teraz połączenia lotnicze, latają tanie linie. No ja akurat poleciałem tam z naszymi braćmi Węgrami, okazało się, że połączenie z Polski przez Budapeszt jest bardzo wygodne, no i w miarę tanie.
To był krótki pobyt w Salonikach, szybkie kupienie biletu na Atos, półwysep.
U nasady tego półwyspu jest małe miasteczko, nazywa się Uranopolis, które jest jak gdyby jedyną bramą wjazdową tak naprawdę do tej mnisiej republiki. Trzeba dojechać tam z Saloni, kilka razy dziennie jeździ autobus, no ale skoro już jesteśmy przy tym moim pierwszym dniu w Grecji, a oczywiście w Grecji byłem wcześniej dużo i w rozmaitych latach, okazało się, że obecna Grecja, czyli Grecja w dobie kryzysu, no szokuje cudzoziemca, no przede wszystkim cenami w sklepach. Muszę panu
jest
powiedzieć...
Jest tak drogo czy tak tanio?
Tak drogo oczywiście. My się skarżymy, że u nas w supermarkecie kostka masła kosztuje 4 zł, a tam, proszę pana, zapłaciłem 4 euro.
Naprawdę? Ale naprawdę? Hotelik to wynajął pan, o czym donosi na stronie internetowej, za 30 euro. 30 euro za pokój z łazienką, telewizor, balkon i ten hotelik wygląda bardzo klimatycznie, tak przyzwoicie na tej pana stronie internetowej.
No, staram się dobierać sobie takie miejsca, które mają pewien nastrój, prawda, bo w ciekawej atmosferze człowiek dobrze się czuje, prawda, i przeżywa zazwyczaj również coś nowego.
A 30 euro to naprawdę niedrogo.
No, jak na Europę i na powiedzmy takie turystyczne jakieś miejsce, to na pewno jest to korzystna cena.
Jak na pana sposób zwiedzania świata, to raczej wysoka cena.
Tak, tak. Ja staram się minimalizować koszty podróży, no po prostu po to, żeby zaoszczędzone pieniądze w ten sposób zobaczyć jeszcze więcej i więcej.
No i pierwsze kroki kieruje pan w tych Salonikach do biura wydającego zezwolenia na wjazd do Atos.
No nie takie to proste. Rzeczywiście jest takie biuro, ale trzeba się do niego zwrócić przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem. I to korespondencyjnie. Okazuje się, że ograniczają ci mnisi ilość ludzi wjeżdżających do ich republiki, i te ograniczenia, o dziwo, są przestrzegane, są dosyć ostre.
Tylko 10 cudzoziemców dziennie, tak?
10 cudzoziemców dziennie, no plus oczywiście pielgrzymi. 120 pielgrzymów wschodniego obrządku, to są zarówno Grecy, jak również Serbowie, Bułgarzy, no duże grupy Rosjan tam ostatnio się pojawiły, co mnie troszeczkę zaskoczyło, no ale widać, taka jest teraz rzeczywistość.
I wszyscy, którzy tam wjadą, to będą przez mnichów goszczeni, tak?
Tak, to jest kolejne zaskoczenie. Otóż mnisi w odniesieniu do tych ludzi, którzy już puszczą do siebie, otwierają, że tak powiem, bardzo szeroko drzwi swoich klasztorów. Sprowadza się do tego, że nie tylko za darmo nocują ci turyści, prawda, czy ci pielgrzymi w tych klasztorach, ale także jedzą. No, ale to jedzenie to jest zupełnie inna historia.
To o tym za chwileczkę, o tym za momencik, a pan tam mógł wjechać, można powiedzieć, po znajomości.
W pewnym sensie tak. Wspomniałem o tym 2 lata temu. Próbowałem już załatwić sobie to zezwolenie, czyli jak gdyby wizę do tej republiki sam na odległość z Polski. No, okazało się jednak, że kiedy gdzieś na wiosnę odezwałem się właśnie do tego biura wydającego wizy, to powiedziano mi, proszę pana, pierwsze wolne miejsca mamy w listopadzie. No, listopad to już troszeczkę późno i pogoda nie taka, więc sprawa przepadła, ale w tym roku miałem szansę. Otóż wiosną odwiedził mnie tutaj w Gdańsku największy bodaj grecki globetrotter, Harry Mitsidis. No i na pożegnanie, kiedy rozmawialiśmy o świecie, ja wspomniałem o tym, że chciałbym do tej Grecji wrócić jeszcze po to właśnie, żeby zobaczyć tą niezwykłą krainę, Republikę Mnichów.
On powiada, że ja ci to załatwię?
A on powiedział, że ja ci spróbuję pomóc. No i wyobraźcie sobie państwo, w kilka tygodni później otrzymałem drogą mailową zapewnienie, że zezwolenie dostanę, ale to jeszcze nie było samo zezwolenie, to dopiero było przyrzeczenie wizy.
Kawałek świata i herbata.
Na miejscu, no, wiąże się to z opłatą 30 euro, ale jak na wizę, to do tak niezwykłego miejsca nie jest to zbyt wygórowana cena. No i w pewnym momencie była godzina 6 rano, kiedy stanąłem po ciemku jeszcze na molo w przystani, właśnie w tym miasteczku Uranopolis. Tam czekał mnich, który rozdawał te gotowe papiery. To bardzo piękny papier, zresztą zredagowany po grecku. Niewiele z tego da się wyczytać, mimo że pamiętałem przecież greckie litery, alfa, beta, gamma, prawda, z lekcji matematyki chociażby. No więc dostałem to swoje piękne zezwolenie z pieczęciami, podpisami, no i wszedłem na pokład niewielkiego promu, który nazywał się Agia Anna, czyli Święta Anna. Ten prom codziennie płynie wzdłuż wybrzeża półwyspu, zawijając właśnie może nie tyle do klasztorów, ale do przystani klasztornych zbudowanych właśnie na morskim wybrzeżu.
I tym promem, jak zrozumiałem, mogą też popłynąć turyści, ale oni nie mogą wysiąść.
A nie, wpuszczają na prom tylko tych, którzy mają w ręku zezwolenia. Natomiast jest inny, spacerowy statek, taki, który nigdzie nie zawija po drodze i temu wolno płynąć w odległości 500 metrów od brzegu. Na podkład tego mogą wsiąść kobiety, których normalnie do republiki, nie daj Boże, no, nie wpuszcza się.
A mężczyźni mają rzadką możliwość dostępu też do środka, tak?
No tak, na pewno. To należy to traktować jako przywilej. Przywilej zresztą, przeciwko któremu oburzyła się nie tak dawno Unia Europejska. Otóż grupa europosłów zaprotestowała przeciwko formie dyskryminacji kobiet. Uznali, że to, że nie wpuszcza się na półwysep Atos kobiet, jest to dyskryminacja, prawda? W związku z powyższym, no, zwrócono się do rządu Grecji, ale póki co nie wywarło to pożądanego skutku i w dalszym ciągu tylko mężczyźni mogą na Atos wjeżdżać.
To jest najmniejszy problem greckiego rządu, ale sami mnisi mogą opuszczać półwysep.
Ale tutaj takie zastrzeżenie, dyskutowałem z jednym z mnichów właśnie na ten temat i powiada, że ci najbardziej zatwardziali wierze, tak, ci tradycyjni, oni dobrowolnie poddają się takim rygorom, że nigdy tego półwyspu nie opuszczają.
Choć oni żyją też tradycyjnie, tak? Lampa naftowa na przykład.
O tak, to jest kolejny szok. Jesteśmy w XXI wieku przecież. Tymczasem okazuje się, że te skarby, które oni tam mają, a mówię tutaj o ich kościołach, W każdym z tych klasztorów przecież jest jeden przynajmniej kościół. Kościoły są wspaniale zdobione freskami od wewnątrz. Ale po to, żeby docenić urodę tego starego malarstwa, no to potrzebne jest jakieś oświetlenie. Tymczasem wewnątrz kościołów praktycznie bez przerwy panuje półmrok.
Bo nie ma elektryczności?
Nie ma elektryczności. Nie zgodzili się po prostu na zainstalowanie elektrycznych lamp, co ma swój jeszcze jeden taki skutek, że stwarza jakiś niesamowity nastrój podczas nabożeństw, które tam się codziennie odprawiają. No bo trzeba panu wiedzieć, że skoro przychodzi się do takiego klasztoru, to na początek jest taka forma powitania, dostaje się, jakby tu powiedzieć, welcome drink, czyli coś do popicia na dzień dobry.
Naprawdę? W klasztorze?
W klasztorze, proszę pana, i to tak podobno było od wieków. No, ja, kiedy przybyłem do tego swojego pierwszego klasztoru, świętej Anny, zaskoczony byłem, kiedy mnich najpierw mnie powitał, a chwilę później pojawił się z małą tacką, a na tacce stało coś, co pojawiało się już później za każdym razem. Szklanka wody, dalej maleńka filiżaneczka mocnej kawy, ale trzeci element to był kieliszek greckiej wódki, uzo.
Ja tego zupełnie nie rozumiem.
Ja też na początku nie rozumiałem. No i jest jeszcze, proszę państwa, talerzyk z takim lokumi, to jest rodzaj takiego cukierka własnej roboty, można powiedzieć domowej roboty, który znany jest właśnie w tych wschodnich krajach. No nie każdy to lubi, ale jest to pewien gest. I to takim, w ten sposób wita się tego pielgrzyma, czy bez względu na to, czy on jest prawowierny, czy mówiąc obrządku wschodniego, czy jest tylko tym turystą, prawda, który przyjeżdża tutaj z ciekawości, czy z chęci poznania.
A potem rozumiem na mszę trwającą 5 godzin.
A potem, proszę państwa, najpierw jest się zapisywanym do rejestru, sprawdzane jest to pozwolenie, czyli ta wiza, i powiada taki braciszek, prawda, brodaty. No to powiada, o godzinie 16:30 zapraszamy pana na nabożeństwo do kościoła, a później wszyscy z tego nabożeństwa idziemy do refektarza na posiłek.
Kawałek świata i herbata. Mm-hmm. I co z tym posiłkiem?
Ach, posiłek. No, proszę pana, zawsze jest ten sam. To jedzenie jest...
Bo przyznam, że o tym nie doczytałem.
A tam gdzieś już pisze, tak, to o tym też. Więc jest to jedzenie być może zdrowe, ale bardzo monotonne, dlatego współczuję tym mnichom. Czyli posiłek jest po pierwsze bardzo, bardzo skromny, ograniczony. Jest to talerz makaronu lub ryżu posypanego tartym serem. Do tego dodaje się drugi talerzyk z sałatką pomidorową, papryką, coś takiego, prawda? Na trzecim małym talerzyku leży plasterek fety, sera. No i do tego jeszcze szklanka wody naturalnie, chleb i jakiś owoc albo plaster arbuza na zakończenie.
No to zdrowo.
Bardzo zdrowo, pod warunkiem, że nie je się tego dwa razy dziennie i na okrągło przez cały rok. A tak, takie są realia. Ci mnisi w ogóle, okazuje się, nie jedzą mięsa, a rybę, którą zresztą sami odławiają, bo mają tam jakieś łódki, jedzą tylko od Wielkiego Święta, czyli jak są jakieś religijne, prawda, uroczystości, religijne święta, to jest podawane. No więc tak wygląda ten posiłek i kiedy przychodzi się do tego refektarza po nabożeństwie, najpierw jest naturalnie odmawiana modlitwa, później wszyscy siadają, jedzą wszyscy w absolutnej ciszy. Nie odbywają się jakieś rozmowy, a to być może, ja żartuję, również dzięki temu, że czas jedzenia jest ograniczony. Tak długo się je, jak długo mnich czyta święte wersety ze swojej książki. Jeden z nich po prostu nie je, tylko czyta, a my jemy w tym czasie. W momencie, kiedy mnich skończy, wszyscy wstają, krótka modlitwa i już trzeba wychodzić. Muszę panu się przyznać, że za pierwszym razem deseru nie zdążyłem zjeść, a był to kawałek arbuza.
Przyjmują tylko 10 turystów mężczyzn dziennie.
Kochani, byłem przez 4 dni w średniowieczu.
Wśród szczęściarzy był gdański podróżnik Wojciech Dąbrowski. Kawałek świata i herbata. zmęczony, a pan zdrożony i strudzony, no bo pomiędzy klasztorami wędrował pan z plecakiem.
Niosłem wszystko, cały swój dobytek naturalnie na plecaku, na grzbiecie.
Parę górek tam mają, trzeba
mają
przyznać,
parę górek, no. A sama Święta Góra Athos, na szczycie której jest tam zresztą kaplica kolejna wzniesiona.
Te klasztory barwnie na tych górach wyglądają.
Ogromnie malowniczo, tak.
To przepiękne, cudowne zamczyska.
To przerosło moje oczekiwania, muszę panu powiedzieć. Również dzięki temu, że w ich otoczeniu nie ma żadnej innej współczesnej architektury. To jest budowla stara, historyczna, stojąca gdzieś w pustce, na tle górskiego zbocza, a czasami na urwisku, prawda, ponad Błękitnym Morzem. Tak jak mówię, te klasztory, jest ich 20, plus tych 12 subklasztorów, one mają z reguły bardzo starą metrykę. Te pierwsze zostały wzniesione w X wieku.
Dla mnie najważniejszym pytaniem byłoby, dlaczego taki świat się zachował, no w końcu w Europie? Są tam mnisi na pana zdjęciach, którzy rozmawiają przez komórkę na przykład.
Tak, no to jest zderzenie jak gdyby dwóch cywilizacji, można powiedzieć, ale jednocześnie w tym średniowieczu ci brodaci mnisi, bo broda jest tam obowiązkowa, tak no, szczerze mówiąc, przez cały okres pobytu spotkałem tylko jednego mnicha bez brody, a jest ich około 2000.
Jak ten świat wytrzymał, gdy tuż obok zupełnie inna cywilizacja, cywilizacja radości, cywilizacja słońca z dziewczętami w toplesie?
No, no pamiętajmy o tym, że jednak pobyt tych mnichów właśnie w tej republice to ich jest ich wolny wybór, prawda? Wobec tego oni sami się decydują na to, żeby odejść od tych uciech wszystkich oferowanych przez współczesną kulturę i odizolować się, szukać zapomnienia jak gdyby w tej izolacji.
Czego pan tam szukał? Kolejnej przygody po prostu?
No, szukałem przede wszystkim pewnej wiedzy o tym,
jak to obleciał jest. Świat dookoła razy, już teraz nie pamiętam, 10 czy 11?
10 razy. No, sam nie wierzę czasami, ale to fakt, to są fakty. Proszę zerknąć na stronę internetową.
Wojciech Dąbrowski był 10 razy w podróży dookoła świata. Tak, proszę państwa, tak. I w 230 ilu krajach świata we wszystkich?
236 państw świata, tak. Rzeczywiście, chyba na dzień dzisiejszy we wszystkich. Ale wracając do Athosu...
Poleciał do Grecji i się jeszcze z tego powodu cieszy i cały jest zadowolony.
Cieszę się bardzo, bo jak mówię, ta podróż przerosła moje oczekiwania. Był to bardzo krótki pobyt, dlatego że mnisi wydają zezwolenie tylko na 4 dni pobytu, proszę sobie wyobrazić. I starałem się jak zwykle do maksimum wykorzystać tą szansę, którą dał mi los. Wobec tego mój dzień wyglądał tam bardzo pracowicie. Wychodziłem tuż po świcie, prawda, do klasztoru docelowego trafiałem z reguły około godziny 16, tak żeby na ten posiłek i na to nabożeństwo zdążyć, bo inaczej bym został o głodzie. Bo proszę państwa, tam nie ma tak, że przy drodze kiosk jakiś stoi, można sobie kupić, a to napoje orzeźwiające, a to może jakieś chociaż herbatniki czy sucharki. Nie ma. Nie ma sklepów. Jest na całym półwyspie jest jedno małe miasteczko. To miasteczko, to słowo za dużo powiedziane. 200 metrów ulicy, proszę sobie wyobrazić, bardzo zresztą ładnej, brukowanej, jak u nas byśmy powiedzieli, kocimi łbami. I tam są 2 czy 3 sklepiki, ale to jest tylko tam w stolicy. Natomiast wszędzie, gdziekolwiek człowiek idzie, to nie uświadczy się miejsca, gdzie można by było coś kupić. Co zresztą skwapliwie wykorzystałem, przyznam się szczerze. A jak to było? No, wychodzę o świcie. O tej porze mnisi dopiero zakończyli swoją poranną liturgię i jeszcze nie jedzą. Oni mają 2 posiłki dziennie. Śniadanie z reguły to jest gdzieś 9:30 i później około 17:30 ten główny posiłek. Wobec tego wychodzę o suchym pysku, jak to się popularnie mówiło po staropolsku. Przechodzę kilka kilometrów, coś widzę, coś fotografuję, jakieś urwiska skalne, jakieś góry. No i w pewnym momencie docieram do następnego klasztoru. Jest już godzina 10, pół do 11. Odzywa się żołądek, dopomina się o swoją rację. I no, oczywiście klasztor kolejny piękny, efektowny, robię zdjęcia. I teraz zastanawiam się, kurczę, jakby tu zagrać? Więc idę do mnicha i powiadam tak. Przepraszam bardzo, a ci mnisi, którzy są tam wytypowani do kontaktów z pielgrzymami, znają angielski. Przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie ja mógłbym tutaj coś kupić, bo widzi pan, wysiadłem z tamtego klasztoru o świcie, mówię, i po drodze nic nie było. A to mnich oburzony powiada, proszę pana, bo u nas nie ma sklepów i proszę nigdy nie pytać, czy można by było u państwa kupić jakieś jedzenie. My dzielimy się tym, co mamy, no i Mich prowadzi mnie na zaplecze do kuchni, sadzają mnie w kuchni przy grubym, dębowym stole i jeden z nich przynosi, no co to tam mają, a mają zawsze to samo, ale najeść się można.
A czy można zrozumieć, będąc tam przez chwilę, przez 4 dni, ten świat, który jest tak inny od reszty Europy, po co tym mnichom to klasztorne życie?
A może właśnie w tym oni znajdują to szczęście. Zresztą przecież nie tylko oni uciekają od świata. Ja wędrując po świecie czasami na odległych wyspach na Pacyfiku na przykład spotykałem takich szaleńców Europejczyków czy Amerykanów, którzy dobrowolnie powiedzieli, że my na tą wyspę tu przyjedziemy i wcale nie musimy mieć telewizji. Machnąć ręką na to wszystko, co dzieje się dookoła, na cały ten zgiełk, na cały ten wyścig szczurów w trosce o lepszy samochód, dom i tak dalej. Machnąć na to ręką i powiedzieć, to nie daje szczęścia. Szczęściem jest życie w prostocie, w pięknym krajobrazie, w spokoju, wśród pięknej przyrody i ludzi, którzy nie są agresywni.
I po herbacie.